Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś będę miał dla Państwa książki Kacpra Śledzińskiego W tajnej służbie o wojnie wywiadów w II RP. Będziemy razem we Wschowie, gdzie wczoraj odsłonięto obelisk poświęcony powstańcom wielkopolskim i działaczom niepodległościowym z 1918 roku. Będziemy też w zielonogórskiej Łężycy na uroczystościach upamiętniających ofiary ukraińskich nacjonalistów.
Historie pisane na nowo.
W tej części audycji rozmowa w naszym cyklu poświęconym historii służb wywiadowczych. Zazwyczaj rozmawiamy o historii wywiadu po II wojnie światowej. Tym razem cofniemy się do okresu międzywojennego, a to za sprawą książki W tajnej służbie Wojna wywiadów w II RP. Książki wydanej przez Znak Horyzont w studiu Radia Kraków. Jest z nami autor tej książki, historyk Kacper Śledziński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zacznijmy może właśnie od pytania dotyczącego porównania wywiadu powojennego i tego wywiadu, który działał w okresie międzywojennym. Jakieś podobieństwa, jakieś różnice? Przede wszystkim możemy chyba powiedzieć, że w okresie międzywojennym wywiad nastawiony był przede wszystkim na sprawy związane ze zbliżającą się wojną.
No tak, w zasadzie już od zarania II Rzeczypospolitej głównym zadaniem wywiadu była infiltracja Niemiec i Związku Radzieckiego, a to z tej racji, że to byli wrogowie polscy jakby z pierwszej linii. Stąd cały wysiłek wywiadu szedł przede wszystkim na to, żeby zorientować się, co knują Niemcy i co knuje Związek Radziecki. Oczywiście wywiad też zajmował się innymi sprawami, miał swoich ludzi i we Francji, i w Czechosłowacji, i na Węgrzech, i w Rumunii, i tak dalej, ale to były fronty albo drugorzędne, albo fronty, tak jak na przykład w przypadku Czechosłowacji, Węgier, które działały, żeby zorientować się przede wszystkim, co knuje Rosja Radziecka i Niemcy. Czyli jakby priorytet wywiadu był ustawiony w ten sposób, żeby obronić się przed wojną, jeszcze przed wojną, przed agresją niemiecką i przed agresją radziecką, dlatego że agresji z tych dwóch państw spodziewano się przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Po II wojnie światowej, jak pan zapewne wie, no rzecz wyglądała zupełnie inaczej, ale to też z tego względu, że rozwinęły się technologie, stąd agenci wywiadu mieli dość dużo pracy. No i jak pan zauważył, wywiad po II wojnie światowej był mocno podzielony na wywiad cywilny i wywiad wojskowy, prawda?
Mniej więcej od lat 60. obserwujemy już ten klasyczny, dziś moglibyśmy powiedzieć, podział na wywiad cywilny, wywiad wojskowy. W okresie międzywojennym tego tak nie widać. To zapytam od razu, jak ten wywiad był zorganizowany wówczas?
Tak jak już powiedziałem wcześniej, prawda, głównymi zadaniami wywiadu była obrona przeciwko Niemcom i przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I to miało wpływ na podział wywiadu w tym znaczeniu, że były dwa główne jakby takie sektory. Był sektor zachód, sektor wschód. Referat wschód, referat zachód. W tym referacie zachód był jeszcze specjalny referat Niemcy, tak samo jak w referacie wschód był specjalny referat Związek Radziecki, które to referaty zajmowały się tylko i wyłącznie tymi dwoma państwami. Natomiast te sprawy poboczne były wyraźnie drugorzędne. Ja to tak podkreślam i wracam do tego, że to miało później wpływ na politykę Polski tuż przed II wojną światową, a chodzi mi o to, że Wielka Brytania ostatniego lata przed wojną, czyli w 1939 roku, prowadziła nieoficjalne rozmowy z Niemcami. Gdyby polski wywiad był mocno osadzony w Wielkiej Brytanii, gdybyśmy mieli ludzi, którzy informują Warszawę o tym, co dzieje się w kuluarach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, wiedzielibyśmy dużo więcej o prawdziwej twarzy polityki Wielkiej Brytanii. Tego nam zabrakło. Zabrakło nam też mocnej komórki wywiadu w Paryżu. Tam oczywiście była komórka polskiego wywiadu, ale działała ona ściśle w porozumieniu z wywiadem francuskim. Także nie był to wywiad, który patrzył Francuzom na ręce w sposób, powiedzmy, dość wnikliwy i krytyczny, ale byli to ludzie, którzy przyjmowali od Francuzów raporty, informacje, natomiast były to rzeczy, które można było znaleźć też w prasie lub ewentualnie oficjalnych pismach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji czy Ministerstwa Spraw Wojskowych. Także nie było to nic tajnego, nic, co tak naprawdę decyduje o polityce czy też rzeczywistej polityce danego państwa.
Zapytam teraz jeszcze o sukcesy ówczesnego polskiego wywiadu. W swojej książce pisze pan o przechwyceniu korespondencji, chociażby III Rzeszy. Pisze pan o roli rotmistrza Jerzego Sosnowskiego, no czy też wreszcie, oczywiście to chyba najbardziej znana sprawa o złamaniu szyfrów maszyny Enigma. Czy te sukcesy miały wpływ na prowadzoną przez polski rząd politykę, czy polski rząd potrafił je przed wojną zdyskontować w ogóle?
Jeżeli o Enigmę chodzi, to rzeczywiście był największy sukces, ale to był też sukces, który dawał owoce już w czasie II wojny światowej, prawda? Brytyjczycy bardzo skorzystali na sukcesach i jakby mądrości polskich matematyków, co tak zresztą nie bardzo wierzyli. Bardzo sceptycznie odnosili się do tego, co Polacy osiągnęli w latach 30., mimo tego, że dostawali konkretne raporty, a latem 39 roku dostali nawet kopię Enigmy, zresztą Francuzi też dostali, także mieli dowody konkretne na sukces Polaków. Natomiast polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy też Sztab Generalny, Sztab Główny, bo tu nazwa się zmieniała, zyskał tyle, że dość dużo wiedział o jakości i ilości jednostek niemieckich przygotowanych do agresji na Polskę. To, wie pan, w zależności od tego, czy mówimy o froncie północnym, czy też inaczej, o grupie Armii Północ, czy grupie Armii Południe, tam procent rozpoznania jednostek był różny, ale był wysoki. W najmniejszych przypadku wahał się od 50 paru %, w najwyższym dochodził do 90 paru, więc w zasadzie można powiedzieć, że marszałek Rydz-Śmigły tuż przed wojną dokładnie wiedział, jakie wojska, jakie dywizje i w które miejsca zaatakują Polskę, więc to był też duży sukces wywiadu. Major Żychoń, jeden z bohaterów mojej książki, w sprawozdaniu pisanym już wprawdzie w trakcie wojny, ale mimo wszystko napisał, że wywiad już 15 sierpnia był pewien, że wojna wybuchnie. Ja nie ukrywam, że troszkę sceptycznie podchodzę do tego słowa, że był pewny, bo no, niby cały czas w tych ostatnich dniach sierpnia dyplomacja francuska, a przede wszystkim dyplomacja brytyjska, robiła tyle, ile mogła, żeby do wojny nie dopuścić. Do tej wojny doszło, więc okej, wywiad miał rzeczywiście dowody na to, że Niemcy są przygotowani do wojny, że machina mobilizacji ruszyła, że transporty kolejowe z bronią, z wojskiem, z czołgami, z samochodami jadą nad granicę. Ale myślę, że i w świadomości oficerów wywiadu i polityków wysokiego szczebla musiał istnieć pewien taki margines sceptycyzmu lub taki margines nadziei, że jednak do tej wojny nie dojdzie. Więc to byłyby dwa sukcesy. Wspominał pan też o operacji Wózek, prawda? O tym czytaniu korespondencji niemieckiej przez mniej więcej 5 lat tuż przed II wojną światową. Operacja polegała na tym, że polscy pracownicy wywiadu łącznie z kolejarzami, włamywaczami wykradali z pociągów jadących przez Pomorze Gdańskie korespondencję między niemieckimi jednostkami wojskowymi, czy też między jednostkami wojskowymi a niemieckim sztabem generalnym. Także też ta operacja Wózek pozwoliła Polakom zorientować się, jakie jednostki stacjonują w Prusach, jakie jednostki zostają tam przerzucone i w których miejscach będą stacjonować. To była dość duża skarbnica wiedzy, która rzeczywiście pozwoliła, czy w każdym razie powinna pozwolić marszałkowi Rydzowi Śmigłemu na niedziałanie w ciemno. To znaczy Rydz, ustawiając wojska przed wrześniem 1939 roku w kordon, prawda, no bo tak one zostały ustawione, wiedział, jaka armia będzie miała jakiego przeciwnika. Jeżeli nie w 100%, no to rzeczywiście w dość pokaźnym procencie, powtórzę to jeszcze raz, od 56 do 90 paru procent tego rozpoznania dywizji niemieckich udało się osiągnąć tak wysoki procent.
Pojawił się już w naszej opowieści rotmistrz Sosnowski, tak. Pojawił się major Żychoń. Pisze pan też oczywiście o losach Krystyny Skarbek. Stąd właśnie pytanie, kim byli bohaterowie polskiego wywiadu, albo może szerzej, kto w ogóle dla wywiadu pracował wtedy, no z okresem dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli chodzi o historię szpiegostwa, wiąże się taki nazwę wręcz mit, że szpiegami byli przede wszystkim dyplomaci. W tej dzisiejszej nomenklaturze powiedzielibyśmy, że pracowali z pozycji legalnych.
No tak, tylko wie pan, to też trzeba tak troszeczkę sobie rozróżnić, bo zwykle wywiad na terenie obcego kraju prowadzili oficerowie Wojska Polskiego, tak jak na przykład Sosnowski, Żychoń, który wprawdzie siedział w Bydgoszczy niemalże cały czas, ale też często robił wycieczki w teren, głównie do Wolnego Miasta Gdańsk i do Prus. Natomiast dla nich pracowali ludzie różni. Dla Żychonia na przykład pracował Heinrich Katlewski, choć tutaj źródła podają też imię Wiktor, natomiast rzeczywiście Katlewski posługiwał się pseudonimem Wiktor. Był to pracownik Ministerstwa Marynarki Wojennej, pracownik cywilny, który dostarczał dużo wiadomości Żychoniowi na temat rozwoju Kriegsmarine. Dla Żychonia pracowała też niejaka Paulina Tyszewska, która sprzątała w domu jednego z oficerów niemieckich. Sprzątając, oczywiście miała dostęp, dość często miała dostęp do informacji, które tenże oficer przynosił w dokumentach do domu. Więc to byli ludzie różni, byli to Polacy, byli to Niemcy o polskich nazwiskach, którzy najczęściej za określoną sumę pieniędzy zgodzili się pracować dla obcego państwa. Motywy ich decyzji były różne, to znaczy no, zdarzali się hazardziści, prawda, którzy z braku środków do kontynuowania gier hazardowych, prawda, godzili się na przejście na służbę obcego wywiadu. Byli panowie, którzy dla kochanki potrafili zrobić wszystko, czyli były to rzeczy, które w zasadzie wywiad wykorzystywał zawsze, od czasów wojny trojańskiej aż po dziś dzień, prawda, więc jakby te metody pracy wywiadu nie zmieniły się. Zmieniała się przez lata, zmieniała się, powiedzmy, technologia, która w wywiadzie była wykorzystywana. Sosnowski, prawda, rotmistrz, później major Sosnowski, o którym pan wspominał dwukrotnie, bardziej musiał się posługiwać własnym intelektem, nie miał tylu, powiedzmy, gadżetów, ile mają służby wywiadowcze dzisiaj, to jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast mówię o tym dlatego, że chciałem podkreślić, że warunki pracy wywiadu w okresie międzywojennym, czy też w okresie II wojny światowej, no były z tej racji niższego rozwoju technologicznego dużo trudniejsze niż teraz. Stąd wydaje mi się, nie wiem czy nie obrazi się ktoś na mnie, ale oficer wywiadu w czasach właśnie tej II Rzeczypospolitej Bardziej musiał liczyć na swoją spostrzegawczość, refleks i rozum. Nie pomagały mu satelity, prawda, które były w stanie wyśledzić ruch wojsk, nie pomagały mu telefony komórkowe, które pozwalały się szybko skontaktować z jakimś współpracownikiem. No, taki Sosnowski musiał mieć ludzi, którzy mu sprawdzą ruch wojsk, potem go o tym poinformują albo na podstawie jakichś karteczek zostawionych pod ławką w jakimś niemieckim parku, albo na jakimś krótkim spotkaniu w kawiarni, też żeby gdy akcja, prawda, w której brał udział, nabierała tempa, i szybko musiał poinformować inną osobę, żeby na przykład uciekała bądź wykonała jakiś konkretny ruch, nie mógł po prostu wyjąć z kieszeni telefonu i zatelefonować, też wysłać SMS-a, musiał znaleźć najpierw telefon w miarę bezpieczny i liczyć na to, że ta osoba będzie w stanie odebrać swój telefon w domu czy gdziekolwiek bądź. To znaczy, zmierzam do tego, że na przykład mogła być sytuacja, że są umówieni w kawiarni za pół godziny. Można było przecież znać numer do kawiarni, bo umawiając się w kawiarni, Sosnowski miał kilka kawiarni jakby rozpracowanych. To znaczy, wiedział, że gdzie może w miarę możliwości bezpiecznie wejść i bezpiecznie porozmawiać sobie ze swoim agentem.
Zapytam teraz jeszcze o tą ciemną stronę pracy wywiadu. Wspomniał pan już chociażby o podwójnych agentach. No i tutaj także historia związana z Sosnowskim. Po tym jak Abwera dekonspiruje stworzoną przez niego siatkę szpiegowską, także po polskiej stronie pojawiają się wątpliwości, mówiąc kolokwialnie, co do jego lojalności.
Tak, z tym, że te problemy pojawiły się już wcześniej, jak jeszcze Sosnowski pracował w Niemczech w roku 1933, jak zmieniło się kierownictwo wywiadu polskiego, wrócił pułkownik Pełczyński jako szef wywiadu, on jakby nie ufał Sosnowskiemu i stąd się narodziły wątpliwości co do jego lojalności, co do sensu wyciągania od niego, czy też korzystania z wyciąganych przez niego wiadomości. Tak jak pan powiedział, Sosnowski został aresztowany w lutym 1934 roku, przesiedział kilkanaście miesięcy w Niemczech, później wrócił do Polski, z tym, że nie wrócił do Polski jako wolny człowiek, tylko od razu z granicy, z przejścia granicznego w Zbąszyniu zabrano go do aresztu i w tym więzieniu, najpierw w areszcie, potem w więzieniu przesiedział aż do września 1939 roku, a zatem aż do wybuchu wojny. Przez ten cały okres toczył się przeciwko niemu proces. Oskarżono go o zdradę, oskarżono go o przejście na niemiecką stronę, ale sprawa była o tyle zawiła, że nie umiano tego udowodnić. Natomiast ci świadkowie, których powoływano, którzy zeznawali w sądzie, raczej świadczyli za Sosnowskim niż przeciwko niemu. Stąd cały proces dość długo trwał. Wywołał aferę, która doprowadziła do zdjęcia Pełczyńskiego z szefa wywiadu, zresztą za nim poszło kilku innych oficerów. Tuż przed II wojną, od marca 1939 roku, praktycznie w kierownictwie wywiadu zrobił się bałagan, który, no, nie da się ukryć, na pewno miał wpływ na pracę, jeżeli nie oficerów w terenie, to przynajmniej na analizę raportów, które spływały do centrali. Także ten cały proces Sosnowskiego, który wydaje się na podstawie źródeł, do których udało mi się dotrzeć i w zasadzie które są dostępne dla każdego czytelnika zainteresowanego taką sprawą, na podstawie źródeł wynika, że cała ta sprawa była pozbawiona sensu, była stworzona na siłę i do końca nie wiadomo, jaką miała podstawę. Można uznać, że była to taka rywalizacja dwóch referatów, zachodu ze wschodem, prawda? I ta rywalizacja niezdrowo odbiła się na jakości polskiego wywiadu tuż przed II wojną światową.
pojawił się wątek źródeł, z których czerpiemy wiedzę o wywiadzie okresu międzywojennego. Tutaj pojawi się teraz postać generała Mariana Zacharskiego, asa wywiadu w czasach PRL, który po zakończeniu służby kilkanaście lat temu zajął się działalnością publicystyczno-naukową. On czerpie tę wiedzę z archiwów niemieckich. Dobry kierunek?
No myślę, że tak. No skoro pisze, on na przykład napisał książkę Operacja Reiswehra, dość grubą, na pewno tak. Ja korzystałem z tego, do czego udało mnie się dotrzeć. Jest akurat tak, że bez problemu internet pozwala dotrzeć do, nie mówię, że wszystkich, ale wielu ciekawych informacji w archiwach brytyjskich, w archiwach amerykańskich. Udało mi się właśnie z archiwum amerykańskiego bodajże wyciągnąć korespondencję Winstona Churchilla z prezydentem Rooseveltem, gdzie się dowiedziałem dość ciekawych rzeczy. Też wspominam o tym tutaj na antenie radia, że gdyby któryś z czytelników był zainteresowany bardziej tematem działalności polskiego wywiadu czy wywiadu ogólnie, to rzeczywiście internet pozwala na poznanie pracy wywiadu od kuchni. Można z tego skorzystać. W niektórych przypadkach jest to odpłatne, w niektórych przypadkach jest to darmowe, ale rzeczywiście dostęp do źródeł zagranicznych, chciałem podkreślić, zagranicznych jest dość łatwy. Dostęp do źródeł polskich jest troszeczkę utrudniony z racji, no nie ukrywam, wymogów papierkowych.
Jak wyglądały kulisy tajnych operacji? Kim był najskuteczniejszy polski szpieg, sądzony za swoją działalność nie tylko przez Niemców, ale też własnych rodaków? Jak skończą się dzieje służb specjalnych II RP, gdy w październiku 1939 roku akta polskiego wywiadu wpadną w niemieckie ręce? Co stanie się z polskimi agentami i ich niemieckimi informatorami? Czy upadek Polski w 1939 będzie oznaczał definitywny kres tajnych służb Rzeczpospolitej? O tym wszystkim w książce W tajnej służbie wojna wywiadów w II RP, wydanej przez Znak Horyzont. Autor tej książki, Kacper Śledziński, był Państwa i moim gościem w audycji Historie pisane na nowo. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Dodam jeszcze, że ta książka jest oczywiście dla Państwa, na zainteresowanych. Czekam pod redakcyjnymi numerami telefonów 683242255 i 801-327-462. W drugiej części dzisiejszego spotkania relacje z uroczystości organizowanych w ostatnim czasie. Na początek Wschowa. Wczoraj odsłonięto tu obelisk poświęcony powstańcom wielkopolskim i działaczom niepodległościowym. Upamiętnia on mieszkańców ziemi wschowskiej, którzy pod koniec 1918 roku powołali Radę Ludową. Miała ona doprowadzić do przyłączenia tych terenów do odradzającej się Polski. Działacze zostali jednak aresztowani, a kompania powstańców poległa w starciu z Niemcami.
Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrzącej, Tobie, Polsko, tych serc naszych bicie, Tobie każdy cień myśli gorącej, Tobie wszystko, na śmierć i życie. Te piękne patriotyczne słowa dotyczące powstania wielkopolskiego napisał w swoim wierszu polski grafik, poeta, dziennikarz i działacz społeczny, współorganizator powstania wielkopolskiego Roman Tadeusz Wilkanowicz. Serdecznie witam Państwa na uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego działaczom niepodległościowym, członkom Rady Ludowej i powstańcom wielkopolskim 1918-1919. Proszę o wystąpienie panią burmistrz Danutę Patalas.
Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić pamięć działaczy niepodległościowych, członków Rady Ludowej i powstańców wielkopolskich, którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny. W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na odzyskanie upragnionej wolności. Zakończenie I wojny światowej spowodowało chaos w całej Europie. Jednak dla Polaków przełomowym momentem, który doprowadził do ustabilizowania się sytuacji, było powołanie tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej oraz przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego. Również na ziemi wschowskiej starano się o przyłączenie Wschowy do Polski. Powołana została do życia Rada Ludowa, na czele której stanęli ksiądz Józef Dworzakowicz oraz Jan Metelski ze Wschowy. W grudniu 1918 roku we Wschowie zwołano Wielki Wiec Polityczny na rzecz powrotu Wschowy do Polski. Podczas wiecu po raz pierwszy rozwinięty został biało-czerwony sztandar. Niestety, niespełna miesiąc później Niemcy aresztowali we Wschowie 40 działaczy polskich. Tylko kilku z nich udało się uciec i dotrzeć do Przemętu i Wolsztyna. 11 stycznia 1919 roku, mimo usilnych prób zbrojnych przemęckiej kompanii Józefa Wróblewskiego i oddziału czempińskiego Jana Szymanowskiego pod Zbarzewem, doszło do stłumienia walk niepodległościowych. Zginęli wówczas Jan Otto z Włoszakowic, bracia Michał i Wiktor Zającowie z Ujazdowa, Leon Wański ze Wschowy, Walenty Jemsek z Przemętu i Stanisław Kuczerowicz z Szczępinia. Mimo usilnych starań działaczy niepodległościowych, Rady Ludowej oraz powstańców, Wschowa niestety nie została wówczas przyłączona do Polski. Złóżmy dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, i nie zapominajmy o tym, co ważne w naszym życiu. Cześć ich pamięci.
Poproszę o głos pana Zdzisława Rygusika, gospodarza dzisiejszej uroczystości.
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 we Wschowie realizuje projekt pod nazwą Droga do Niepodległości – Powstanie Wielkopolskie na ziemi wschowskiej. Dzisiaj realizowany jest pierwszy etap naszego przedsięwzięcia, czyli odsłonięcia obelisku poświęconego działaczom niepodległościowym, Powiatowej Radzie Ludowej oraz Powstańcom Wielkopolskim. Na obelisku zamieszczono nazwiska powstańców z powiatu wschowskiego, pochowanych na cmentarzach m.in. Sławy, Krzepielowa, Nowych Strączy, Łupicy, Lginia oraz na cmentarzach parafialnym i komunalnym we Wschowie. Mamy ich tutaj we Wschowie 40. Na przedniej płycie obelisku umieszczono nazwiska dowódców oddziałów powstańczych, komendantów Straży Ludowej, działaczy niepodległościowych oraz członków Powiatowej Rady Ludowej we Wschowie. Wszyscy oni zasłużyli się Bogu i Ojczyźnie. Jedną z wielu osobowości zamieszczonych na obelisku jest kapitan Stanisław Węglewski, powstaniec, żołnierz Wojska Polskiego, był dowódcą 7. Kompanii 58. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Po kampanii wrześniowej w listopadzie 1939 roku został aresztowany przez gestapo, zamordowany w forcie 7 w Poznaniu. Miejsce pochówku nieznane. Drugi etap realizacji naszego projektu to wydanie publikacji historycznej związanej z wydarzeniami z tamtych lat. Termin wydania książki to będzie 12 grudnia. Jest to dzień związany z Wiecem Polskim organizowanym w 18 roku we Wschowie.
Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy obelisku powstańców wielkopolskich we Wschowie, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wzywam Was, książę Józefie Górny, Antoni Borowiaku, Janie Filipowski, Franciszku Kaczmarku, Anno Lasocińska, Janie Metelski, Piotrze Mirecki, Janie Otto, Ignacy Plewko, Stefanie Stępczaku, Władysławie Tomaszewski, Stanisławie Wolkielu i Ludwiku Wański, działaczy niepodległościowych i członków Rady Ludowej Powiatu Wschowskiego, którzy przygotowywali duchowe i materialne podstawy zwycięstwa Wielkopolan i powrotu ziemi wschowskiej do Polski. Stańcie do apelu. Wzywam Was, Walenty Jemsieku, Stanisławie Kuczerowiczu, Andrzeju Nowaku, Wawrzyńcu Nowicki, Marcinie Noskowiaku, Janie Otto, Stanisławie Szymkowiaku, Franciszku Świętku, Piotrze Wokcie, Leonie Wański, Michale i Wiktorze Zając. Wzywam Was i Waszych towarzyszy broni, którzyście daninę swojej krwi złożyli na polach Zbarzewa, Jeziorzyc Kościelnych i Bukówca Górnego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy Kompanii Bukowieckiej, Przemęskiej, Śmigielskiej, Wielichowskiej i Wolsztyńskiej, powstańców z Łokszakowic, Bukówca Górnego, Sądzi, Brenna, Wijewa i Zaborówca, Wolsztyna, Zbąszynia, Przemętu, Śmigla, Kościana, Czempinia i Wschowy oraz innych, którzy w 1919 roku dali przykład, jak należy żyć i walczyć za ojczyznę. Stańcie do apelu.
To była relacja ze Wschowy. Od wczoraj, przypomnę, stoi tu obelisk poświęcony powstańcom wielkopolskim i działaczom niepodległościowym. Teraz Zielonogórska Łężyca. Tydzień temu odbyły się tu uroczystości upamiętniające ofiary ukraińskich nacjonalistów sprzed 75 lat.
Z wielką radością i satysfakcją witamy Państwa na dzisiejszej uroczystości. Cieszymy się, że przybyło do Łężycy tak wielu gości, bowiem umacnia nas to w przekonaniu, że nasza praca i zaangażowanie na rzecz upamiętniania ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich staje się coraz bardziej zauważalna i potrzebna. Dziękujemy, że jesteście tu dzisiaj z nami. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Upamiętniającego Ofiary Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, pana Czesława Laskę.
Dzisiaj spotykamy się, aby uczcić pamięć pomordowanych Węgrów, którzy pomagali Polakom podczas II wojny światowej. Była jesień 1943 roku. Państwo węgierskie, sprzymierzone z Hitlerem, przeczuwało klęskę Niemiec. Duża część żołnierzy węgierskich dezerterowała zamiarem powrotu do swoich domów. Węgrzy widzieli, co się dzieje na Wołyniu i Podolu. Widzieli, jak banderowcy OUN UPA mordują Polaków. Węgrzy okazali swoje człowieczeństwo. Pomogli Polakom nie po raz pierwszy w historii, przekazując Armii Krajowej swoją broń i amunicję. Nie żądali przy tym zapłaty. Brali jedynie od Polaków ubrania cywilne, zostawiając swoje mundury. Niektórzy z nich wstępowali nawet do Armii Krajowej, walcząc ramię w ramię z ludobójcami UN UPA. Pomoc ta dała Polakom zwiększoną możliwość obrony przeciwko ukraińskim bandytom. Ukraińscy banderowcy srogo zemścili się później. Złapanych bezbronnych Węgrów, którzy przedostawali się do swojej ojczyzny, brutalnie zamordowali w sposób znany tylko banderowcom. Węgrzy zostali zmasakrowani. Ukraińcy mordowali, używając noży, siekier, wideł. Świadkowie twierdzą, że były odrąbywane głowy, ręce, wydłubywane oczy, rozprute brzuchy. Nie możemy przemilczać zbrodni ukraińskich nacjonalistów, ale także nie wolno nam zapomnieć o bohaterskiej postawie żołnierzy węgierskich. Czas, by uczcić ich pamięć i pokazać ich poświęcenie dla ratowania ludności polskiej. Jaka była przyczyna bandyckiej postawy niektórych Ukraińców? W czasie rozpadu Cesarstwa Austro-Węgierskiego Austriacy w Galicji podburzali miejscową ludność rusińską. Nazwa narodu ukraińskiego nie była wtedy w ogóle stosowana. Mówiło się o Rusinach, a nie Ukraińcach. Od tego czasu nasilała się nienawiść Rusinów do Polaków. Przedtem obydwa narody oraz Ormianie, Żydzi, Czesi i inne narody żyły ze sobą w zgodzie. Nam, Polakom, nie chodzi o zemstę. Chcemy żyć w pokoju i przyjaźni. Natomiast nie możemy budować pojednania na zakłamaniu. Wszelkie sporne fakty należy wyjaśniać tylko w prawdzie. Do tej pory strona ukraińska nie pozwala na dokonanie ekshumacji i chrześcijańskiego pochówku zamordowanych niewinnych ludzi. Nieważne, czy są to Polacy, Ormianie, Ukraińcy, Żydzi, czy ludzie innej narodowości. Ważne, że są to ludzie.
A teraz proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Gośniowską-Kolę, przedstawicielkę wojewody lubuskiego, która odczyta list pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Dzisiejsza uroczystość upamiętniająca ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów przed 75 laty na Kresach Wschodnich, wśród nich węgierskich żołnierzy, jest znaczącym wydarzeniem. Tutaj, w Zielonej Górze Łężycy, chylimy czoła przed ofiarami tej okrutnej zbrodni i podejmujemy zobowiązanie, że zapiszemy je w pamięci pokoleń. Ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej pozostaje wciąż bolesną raną w zbiorowej pamięci naszego narodu. Raną tym większą, że przez dekady przemilczaną. Przez lata komunizmu strażnikami pamięci o tych bestialskich wydarzeniach byli ocaleni i rodziny ofiar. Dlatego dziś mamy tym większy obowiązek przekazywania prawdy o tej zbrodni, by na jej fundamencie budowali lepszą przyszłość. Dziś upamiętniamy także chwalebną postawę naszych węgierskich braci, którzy ryzykując życie, bronili Polaków przed barbarzyństwem OUN-UPA. Płacili za to najwyższą cenę, jak ci, których nazwiska znalazły się na tej tablicy. Świadomi tragizmu dziejów II wojny światowej, pamiętamy, że obecność sił węgierskich na terenie Małopolski Wschodniej i Wołynia często oznaczała dla Polaków wsparcie i obronę przed bestialstwem ukraińskich nacjonalistów. Nie zapominamy także o aktach dezercji Węgrów z niemieckiej armii do Armii Krajowej i wsparciu udzielanym powstańcom warszawskim. Jeszcze raz głośno deklarujemy, że nie ustaniemy w wysiłkach, by wydarzenia rzezi wołyńskiej i innych miejsc kaźni Polaków na Kresach Wschodnich zostały godnie upamiętnione. Dziś już widzimy, jak do tej wspólnej misji przyczynia się ustanowione 2 lata temu święto państwowe, jak aktywizują się lokalne społeczności pielęgnujące pamięć o tych wydarzeniach. Wszystkim Państwu zaangażowanym w dzisiejszą uroczystość serdecznie dziękuję. Także dzięki Wam. Niepodległa Rzeczpospolita z należną czcią wspomina ofiary zamordowanych.
Proszę o zabranie głosu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Po raz 9 tutaj mogę być. To, co jest niesłychanie budujące, to fakt, że całe mauzoleum, bo tak trzeba to nazwać, powstało dzięki inicjatywie oddolnej i parafii, i komitetu społecznego, i poszczególne tablice, które tutaj są wmurowane, są wyrazem pamięci ze strony poszczególnych rodzin i osób. Będąc teraz niedawno na Litwie, usłyszałem wiele słów o tym, że oni nie są Polonią w żaden sposób, że to są Polacy mieszkający tam od wieków i to oni nigdy nie wyemigrowali z Polski, ale Polska od nich w wyniku zdrady aliantów w Jałcie wyemigrowała. I myślę, że dzisiaj tutaj w szczególny sposób musimy pamiętać o wszystkich Polakach, którzy tam pozostali na terenach obecnej Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, a szczególnie tych, którzy pomimo różnych prześladowań, różnych szykan mają odwagę mówić o tym, że są Polakami. I to jest także wezwanie do nas wszystkich, którzy mieszkamy po tej stronie Bugu. Często bez własnej woli te rodziny nasze tutaj zostały przesiedlone, wypędzone z Kresów. I myślę, że dzisiaj przyszedł już taki czas, żeby wreszcie powiedzieć też prawdę o tym, że nieprawdą jest cały mit Giedroycia i nieprawdą jest całe to bajdurzenie o tym, że jeżeli zapomnimy o Kresach, to będą lepsze relacje z naszymi wschodnimi sąsiadami. O tych, którzy zginęli, musimy pamiętać, bo to jest nasz moralny obowiązek. Także o tych, którzy tam mieszkają, przechowują polskość, przechowują wiarę rzymskokatolicką i którzy tam mają swoją ojczyznę. A równocześnie nasza ta przyjaźń, życzliwość skierowana jest do wszystkich społeczeństw tam mieszkających, ale także do tych, które w czasie II wojny światowej okazały naszym pradziadom życzliwość, pomoc, tak jak to robili Węgrzy. Historia Węgrów jest bardzo tragiczna. Wielu Węgrów mieszka poza swoimi granicami. Są też szykanowani, tak jak obecnie na Ukrainie, za to, że są Węgrami. Tym bardziej to powiedzenie Polek, Węgier, dwa bratanki, to jest to powiedzenie, które ma nas łączyć. Nie potrafię mówić tego po węgiersku, ale myślę, że im większa życzliwość nasza wobec Węgrów, tym bardziej czujemy się wspólnie w jednej Europie, w jednym kościele chrześcijańskim. Wszystkim Węgrom, chociaż tego nie słyszą stąd Łężycy, ale może inni napiszą, pokażą w telewizji. Życzymy wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
To była relacja z zielonogórskiej Łężycy. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania proponujemy Państwu kolejny odcinek serialu radiowego Karski, ukazujący losy bohaterskiego emisariusza Jana Kozielewskiego.
Historie pisane na nowo.
To szaleństwo pchać się teraz w góry, kiedy tam wszystkie doliny naszpikowane niemieckimi posterunkami. Chce pan zginąć? To proszę bardzo. Ale on jest za młody. A mój brat ma jeszcze ojca i siostrę.
Ach, rozumiem. Spokojnie. Przedyskutuję to z bratem.
Górale we wsi gadają, że jak tylko zacnie padać, Niemcy zawijają się z posterunków i nie wracają do nich, aż wszystko nie wyschnie. Jeżeli mamy ruszać, to najszybciej z pierwszym deszczem.
A może powinniśmy być bardziej przezorni?
Będziemy, ale jeśli chodzi o moje zdanie, to powinniśmy iść tyle, że bez chłopaka. W moich rozkazach nie ma o nim mowy. A to ja jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje w górach. Więc tu jest moja decyzja następująco. Chłopok zostaje. My ruszamy jeszcze w nocy. Tak zaproponuję wypocząć, spakować jedzenie, jakieś rzeczy. Będzie jeszcze ciężej niż ostatnio i droga będzie wolniejsza.
Możemy odpocząć.
Teraz! Właśnie teraz powinniśmy iść dalej. Przynajmniej do pierwszej Przełęcy. Tam możemy odpocząć.
Mam problem ze stopami. Czuję, jakbym dźwigał 100-kilowe buty.
To przez wodę. Dojdziemy na Przełęc, tam wysusymy. Tu i tak nie rozpalimy ogniska.
Może odpocznijmy chwilę w jednej z chat, które minęliśmy.
To zbyt niebezpieczne. Przecież właśnie tam patrole mogą przeciekować tę cholerną pogodę. Idziemy.
Deszcz padał ze zmiennym nasileniem przez 3 dni. Brnęliśmy przed siebie, prawie nie rozmawiając. Zamienialiśmy kilka słów tylko w razie konieczności. Lasy były podmokłe, a znojnego marszu nie urozmaicało dodające otuchy ciepło ogniska. Od czasu do czasu zatrzymywaliśmy się w pieczarach albo w pasterskich szałasach, żeby trochę odetchnąć. Na zmianę jeden z nas kładł się na twardym, wilgotnym podłożu, by przespać się niespokojnie, kiedy drugi czuwał. 4. dnia słońce przebiło się przez chmury. Było wilgotno. Las parował niczym afrykańska dżungla. Obaj stawaliśmy się coraz bardziej drażliwi. Mój przewodnik, niespokojny i czujny, ciężko z uporem parł naprzód. Szedłem za nim znużony, zazdroszcząc mu krzepy. Ogarnęło mnie jedyne pragnienie, aby zrzucić buty. Moje stopy opuchły i zdawało mi się, że każdy z moich ciężkich, podkutych butów to imadło przytwierdzone do kostek. Znosiłem to tak długo, jak się dało, nie ośmielając się wzbudzić gniewu przewodnika propozycją postoju. W końcu opuściły mnie siły i resztki cierpliwości.
Nie... Stop! Ja nie pójdę dalej. Ani kroku, nie mam siły. Ja nie mam nóg.
Nie mam ochoty na brnięcie przez te cholerne góry z powodu zasranej wojny. Ja muszę gdzieś odpocząć. Szukajmy noclegu.
Wiem, co pancuje, ale to już naprawdę niedaleko. Zostało nam może z 20 kilometrów do węgierskiej granicy.
2 metry czy 20 kilometrów dla mnie to bez znaczenia. Po prostu nie dam rady. Musimy szukać jakiegoś dłuższego noclegu.
Znajdziemy, ale nie tu!
Ja nigdzie nie idę!
W tej okolicy liczba patroli jest znacznie większa niż gdzie indziej. Mają nas jak na widelcu. Nie rozumiesz, Pontygo?
Przestańcie się tak bać. Wasz Franciszek mógł przecież nie wrócić z różnych powodów. Mógł w ogóle nie wybrać się w drogę powrotną.
Nie znaliście go, więc się tu nie wymądzajcie. I przypominam, że tu ja jestem dowodzącym i to ja podejmuję decyzję.
Tak, ale na nic się zda twoje dowodzenie, kiedy ja już nie mam siły iść po prostu. Zrozumcie mnie, nie robię przecież tego z zawiści czy ze złości. Ja naprawdę nie mam już siły iść. W dole musi być jakaś wioska.
Nadłożymy z dobre 5 kilometrów.
Lepiej nadłożyć niż zalec tutaj i nie wypocząć. Przecież i wam potrzebny jest odpoczynek. Ledwie stoicie.
Ja potrzebuję odstawić was do granicy i wrócić do domu.
W takim razie zostańcie tutaj, jeśli uważacie, że to wszystko jest niebezpieczne. Ja zejdę do wioski, prześpię się w suchym, oprawię nogi i buty i wrócę tu do was.
Szlak by was trafił. Dałem słowo, że nie odstąpię was na metr. Idziemy. Plecaki musimy zakopać gdzieś tu. No i poprawić się nieco. Z miejsca pokapują się, co z nas za jedni, jak nas zobaczą w tym stanie.
Dobrze, ale jedną teczkę muszę zabrać ze sobą. Nie mogę jej zostawić.
Byle nikt jej nie widział.
Nie zobaczy.
Jak będą pytać we wiosce, to jesteśmy turystami, co zgubili drogę. I rano będziemy szli do Popradu. Znam tu takiego jednego chłopa, co czasami nam pomagał. Tylko to będzie słono nas kosztować.
Pieniądze to nie problem. Idziemy.
A, z Franciszkiem. Widzieliście się?
Nie, ja za wódkę dziękuję.
Podziękujecie rano. Jak dobrze wszystko wyśpicie. A Franek był u mnie. No, będzie ze 2 tygodnie. Nic nie mówił, wino, że wraca, że mu wartko robota poszła. No daj, naleję wam jeszcze.
Kapinkę ostatniego.
Nic się nie bójcie o formę. Sam pędziłem. A i powietrze tu takie, że rano nic nie poczujecie i no tak sobie ręce, o, rozłożycie i pełną piersią oddech weźmiecie. Już kiełbasy daję.
Rozliczymy się, baco.
Rozliczymy się rano. Co wam tak prędko?
No, muszę spać, bo na ostatnich nogach jestem, a policzyć wolę się teraz, bo nie wiem, jak rano wcześniej wyjdziemy. Spać jeszcze możecie.
Sen mam mocny, to prawda. No to panowie, ja myślę, że po 10 forintów od głowy będzie przyzwoitą zapłatą. Ani wam nie uszknie, ani mnie nad to nie przybędzie.
Dużo sobie liczycie. I to jeszcze w łopcy walucie.
Mam sprawunki do kupienia po madziarskiej stronie, to od razu by jutro i z wami poszedł.
Ale cena jest stanowczo za wysoka. Mogę dać 10 za obu.
Panie, przecież wy... Czekajcie, doleję wam. Już prawie jesteście po tamtej stronie. Tu już bezpiecznie. Wiem to i tamto, co z was za łaziki, skąd i dokąd chodzicie. Pomagam wam, to i wy mi pomóżcie.
Mówicie, że tu jest bezpiecznie.
Ostatni raz, jak tu Niemca widzieliśmy...
Nie, dziękuję bardzo, nie lejcie mi tyle.
To będzie z pół roku. Dla zdrowotności wam leję. Przyjechali, poniuchali i zobaczyli, że tu tylko starcy ruszyli w swoją drogę.
Hej, nalejcie mi szklaneczkę.
To właśnie miałem uczynić. Także po 10 na głowę... To bardzo uczciwa cena. I jeszcze wam jaki worek napcham chlebem i kiełbasą. Rano mleka zagrzeje.
To dobrze. Niech będzie po 10.
A rzeczy tu zostawcie. To wam podsuszę przy piecu. Tam macie posłanie. No pójdę do swojej izby, jak będziecie czegoś potrzebować. Zawołajcie.
Jutro będziecie wracać do swoich. Zdrowie.
Może i mieliście rację z tym postojem. Uciekajcie! Uciekajcie!
Gdzie macie plecaki? Nie wiem nic. Kto z wami szedł? Gadajcie. Nic nie wiem. Starać.
Dwóch słowackich żandarmów wywlokło mnie z łóżka. W kącie izby stało dwóch żandarmów niemieckich. Mój przewodnik zwijał się z bólu, a z ust ciekła mu krew. Przemknęło mi przez myśl mikrofilm pod poduszkę. Przez chwilę stałem nieruchomy. Potem raptownie skoczyłem, złapałem kliszę i wrzuciłem ją do kubła z wodą koło pieca. Żandarmi zamarli ze strachu, myśląc pewnie, że cisnąłem granat albo bombę. Po chwili, gdy nic nie wybuchło, jeden z Niemców podszedł do kubła, zanurzył w nim rękę i wyłowił rolkę filmu.
Co to jest? Nie wiem. Nic nie wiem. Zabieramy ich.
Wieśniak pokręcił głową bez słowa i zamrugał boleśnie, gdy łzy ściekały mu po pulchnej twarzy o ziemistej cerze. Nie wierzyłem, że to on nas wydał. Zdałem sobie sprawę, że dziewczyna miała rację. Musieli schwytać Franka, tamtego zaginionego przewodnika. Podczas tortur pewnie zdradził przebieg szlaku i wszystkie punkty postojowe. Złe przeczucia mojego przewodnika okazały się słuszne. Wpadł, bo został ze mną z poczucia obowiązku i lojalności, mimo że jasno dostrzegał, w jakim niebezpieczeństwie się znajdziemy. Chciało mi się płakać ze wstydu. Jak mogłem go tak naciskać? Dlaczego nie poszliśmy dalej? Czemu nie wytrzymałem do końca wyprawy? Gdy wywlekano nas z domu, krzyczałem do niego bez przerwy: przepraszam, przepraszam. Widziałem, że uśmiechnął się słabo, jak gdyby przyjmując te przeprosiny i prosząc, bym nie tracił odwagi i wiary. Rozdzielono nas i powleczono w przeciwnych kierunkach. Już nigdy więcej go nie zobaczyłem, ani o nim nie usłyszałem.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.